Od czasu, kiedy do rąk użytkowników oddany został ChatGPT, o którym mówi się, że przyniósł z sobą rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji, minął rok i kilka dni. 25. odcinek Techspresso Café poświęcony będzie temu, jak oddziałuje na nas sztuczna inteligencja, jak należy odnieść się do niej w perspektywie roli artystów cyfrowych, twórców własności intelektualnej, osób, które do tej pory utrzymywały się dlatego, że są kreatywne. O algorytmach bardzo często mówi się, że pozwalają każdemu na tworzenie fantastycznych obrazów, materiałów do złudzenia przypominających profesjonalne fotografie albo nieźle brzmiących tekstów. Algorytmy jednak niczego nie tworzą, a jedynie przetwarzają dane, którymi wcześniej zostały nakarmione. Posłuchajcie, co do powiedzenia na temat generatywnej sztucznej inteligencji ma mój gość, Mikołaj Birek, artysta cyfrowy, człowiek, z którym rozmawiałam ponad pół roku temu na temat ochrony praw autorskich w świecie, w którym żadne dane nie są chronione. Tak samo jak i my, już dawno nie podlegamy żadnej ochronie. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku Techspresso Café. Moim gościem dzisiaj jest Mikołaj Birek, artysta cyfrowy, człowiek, który dużo ma do powiedzenia na temat roli, jaką generatywna sztuczna inteligencja tudzież generatywne algorytmy odgrywają w świecie sztuki cyfrowej. Z Mikołajem poznaliśmy się przy okazji krytyki narzędzi takich jak Midjourney czy wówczas obecna w przestrzeni ogólnodostępnej wersja algorytmu DALL-E 2. Rozmawialiśmy wówczas głównie na temat tego, w jaki sposób szkolenie algorytmów tego rodzaju narusza prawa autorskie. Myślę, że dzisiaj jednak ta rozmowa znacznie wykroczy poza sam temat praw autorskich, bo zagadnienia towarzyszące sztucznej inteligencji w świecie sztuki cyfrowej i nie tylko są znacznie szersze i myślę o wiele bardziej ciekawe niż ten jeden problem. Mikołaju, dziękuję, że to zaproszenie przyjąłeś. Z góry dziękuję za twój czas, który zechciałeś mi i moim słuchaczom poświęcić.
Cała przyjemność oczywiście po mojej stronie.
Proszę w ramach takiego pierwszego pytania, może też pierwszego zagadnienia, opowiedz, czym się zajmujesz, kim jesteś. Wiem, że oprócz działalności artystycznej uprawiasz również działalność naukową i gdybyś zechciał ją słuchaczom i słuchaczkom przybliżyć, byłabym bardzo wdzięczna.
Jasne. Ja jestem dość świeżo upieczonym adiunktem na Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Zrobiłem doktorat, obroniłem doktorat w październiku tego mijającego roku i ten mój doktorat dotyczył warsztatu współczesnego artysty multimedialnego, więc to jak najbardziej ma już związek z tym, o czym my rozmawiamy i czym tak na dobrą sprawę ja i moje środowisko żyje de facto już z półtorej roku w tym momencie, kiedy Midjourney się pojawił w lipcu zeszłego roku, no to jakby zatrząsł nam się wszystkim, mówię tutaj o moim środowisku, czyli takim właśnie środowisku artystycznym, cyfrowym. Natomiast ja się też obracam w takich środowiskach, może mniej w cudzysłowie mówię, artystycznym, a bardziej takim pragmatycznym, gdzie ludzie, którzy pracują w grach, którzy pracują w efektach specjalnych, czyli owszem, którzy jakby tą działalnością graficzną na przykład, czy ogólnie taką multimedialną właśnie się zajmują, to są zresztą bardzo często wspaniali artyści, natomiast no, oni pracują przy produktach, przy pewnego rodzaju właśnie jakichś tam intelektualnych, prawda, properties.
Jeżeli mówimy o artystach multimedialnych, tutaj kreślisz nieco szerszy obraz niż mogłoby nam się wszystkim wydawać, bo najczęściej postrzegamy artystów cyfrowych jako po prostu osoby zajmujące się malarstwem cyfrowym. Przyzwyczailiśmy się do tego patrząc na przykład na portal DeviantArt, kiedyś też na portal DigArt, gdzie wiele takich prac można było zobaczyć, ale mówisz, że artyści multimedialni to coś więcej, to ktoś więcej. Jaki macie zasób narzędzi, czym się zajmujecie, jakie zastosowania może dzisiaj mieć sztuka medialna, gdzie ją możemy spotkać? Wzmiankowałeś o grach. Co konkretnie masz na myśli?
No, za tą współczesną de facto rozrywką całą, mówię tutaj w tym momencie o grach, ale mówię tutaj też o wszystkim właściwie, co oglądamy, czyli każdego rodzaju serial, film, nieważne jakiego on nie jest gatunku, za tym wszystkim stoi jakiś mniejszy lub większy sztab artystów, właśnie specjalistów z multimediów. Ja podam może taki przykład, dosłownie sprzed chwilą. Film Zabójca, The Killer z Michaelem Fassbenderem. Jest tam taka bardzo rozbudowana scena w pewnym momencie. To jest film zupełnie niefantastyczny. To znaczy oczywiście jest to fikcja, natomiast jest to film kryminał, thriller, taki jednak osadzony mocno w realiach. Więc wydawałoby się, że no, jakby David Fincher zresztą, przecież on nie będzie, po co tam mu efekty specjalne. Jest tam cała masa sekwencji w tym filmie. Można sobie zobaczyć takie making-offy, które studia wrzucają do sieci ku mojemu zadowoleniu dużemu. Jest na przykład cała rozbudowana scena, kiedy bohater grany przez Fassbendera jedzie na skuterze po chyba jakimś włoskim mieście. Po czym się okazuje, że cała ta scena została zrealizowana właściwie z użyciem tak zwanego digital double, czyli po prostu Michael Fassbender jako taki na żadnym skuterze nie jechał, a przynajmniej na pewno nie w tamtych okolicznościach, nie przy tej scenie. I został po prostu odtworzony cyfrowo, został zeskanowany, potem go odtworzono jakby ze wszystkimi detalami. I przeróżne gdzieś tam zagrania i realizatorskie, takie właśnie operatorskie, reżyserskie są możliwe po fakcie, w momencie kiedy już wszyscy z planu się rozeszli, został na przykład puszczona, została jakaś kamera po mieście i potem dookoła niej dorobiono samochody, dorobiono jakieś tam resztę pojazdów, no i między innymi w tym momencie, właściwie w tym momencie już hiperrealistycznie wyglądającego aktora. On jest oczywiście gdzieś tam za hełmem motocyklowym trochę schowany, ale są nawet takie bardzo przekonujące zbliżenia. I takiego rodzaju efekty specjalne są wszędzie. Serial Mindhunter, zresztą tego samego reżysera, mnóstwo jest postprodukcji w każdego rodzaju media, które my oglądamy. Nie muszą to być Gwiezdne Wojny, w których każde ujęcie kipi od nałożonych efektów specjalnych, cyfrowych, które są bardzo w oczywisty sposób dodane, prawda? Bo my jednak, umówmy się, wiemy, że nikt tam nikomu głowy mieczem świetlnym nie odciął, czy żaden potwór, prawda, nie wyskoczył, tylko on został tam, w cudzysłowie znowu mówiąc, domalowany. Natomiast współcześnie cała produkcja właśnie multimedialna to jest jakiś rodzaj właśnie grafiki, czy właśnie animacji, czy kombinacji właśnie tych wszystkich mediów. Czy to są plany wirtualne, czyli aktorzy grający albo na green screenie, albo teraz już na volume, czyli wielkim LED-owym ekranie, na którym po prostu można skonstruować rzucające światło i dające odbicia, na bieżąco wyświetlane i w czasie rzeczywistym modyfikowalne gdzieś tam otoczenia. Czyli po prostu w dużym skrócie wszystko to, z czym my się teraz stykamy, mówię o takiej bardziej masowej tej kulturze, jest uzbrojone właśnie w to takie zaplecze, tą podbitkę czy podbrzusze takiej właśnie multimedialne, cyfrowe. Więc takie narzędzia one są strasznie trudne w operowaniu. Wymaga to właśnie bardzo dużej masy specjalistów. No i one oczywiście ulegają pewnego rodzaju uproszczeniom, działają coraz szybciej, trzeba coraz krócej czekać na efekt naszych działań. Co ciekawe, no na przykład do produkcji w tym momencie właśnie tej wirtualnej, czyli na przykład do projekcji tła za aktorami na żywo, stosuje się silniki gamingowe. Unreal Engine wprowadza nowe opłaty od przyszłego roku, dlatego że producenci korzystają z ich oprogramowania do tworzenia właśnie filmów, czy seriali, czy reklam. I to się odbywało do tej pory bez opłaty. Płacić Unrealowi, czy tej firmie Epic, która za niego odpowiada, płaci się od zysków od sprzedaży gier. Natomiast jakby tego do tej pory nie było i to jest jakaś tam zmiana, którą producent zauważył. No i przy akompaniamencie bardzo dużego oburzenia ludzi, którzy no zauważyli tylko, że jest jakaś tam informacja o cenie, prawda, o podwyżkach, to raczej nie dotknie zwykłych tak zwanych userów, natomiast właśnie te większe gdzieś tam firmy. No ale odbiegamy może troszeczkę od tematu. Także ci twórcy, tworzący właśnie te środowiska, czy gier, czy filmów, no operują po prostu olbrzymim zakresem bardzo specjalistycznego oprogramowania. Wiele z tych programów to są kombajny, które mogą robić wiele rzeczy naraz, czy wiele jakby rzeczy można w nich zrealizować, a wiele to z tych programów to są bardzo specjalistyczne rzeczy. No i to wszystko wymaga wyspecjalizowanego, wytrenowanego operatora, który wie, co robi. Często to są też programiści w tym wszystkim i to wszystko tak się właśnie kręci. Jest to takie bardzo duże przedsięwzięcie. Ja to przez to rozumiem też artysty cyfrowego. To są ludzie, którzy właśnie tak jak mówisz, owszem, malują na przykład cyfrze, ale też sami robią animacje czy jakieś innego rodzaju właśnie formy. To jest grafika 3D, to są wszystkie formy no, cyfrowo tworzonej sztuki czy właśnie tych multimediów.
Wspomniałeś podczas swojego wywodu, który swoją drogą myślę bardzo kompleksowo tłumaczy, czym dzisiaj jest sztuka multimedialna, o skanowaniu aktorów. Tutaj przypomina mi się jeden z problemów, które wychynęły podczas strajku aktorów w Hollywood, które śledziliśmy w tym roku. W Polsce miałam wrażenie, ten strajk był opisywany głównie przez pryzmat tego, że wola Boga, nie ukażą się nowe sezony naszych ulubionych seriali i co my z tym zrobimy. Ci wstrętni aktorzy, którzy zarabiają taką niesamowitą kupę pieniędzy, po prostu strajkują, w ogóle im się w depo przewracało i co ci ludzie sobie wyobrażają, podczas gdy napisałam taki tekst, w którym tłumaczyłam, że wielu aktorów nie zarabia wcale tyle pieniędzy, ile mogłoby nam się wydawać, tak? Bo my mamy przed oczami przede wszystkim sławę Hollywoodu, ale życie przeciętnego aktora tak nie wygląda. W dodatku wzrost wielkich platform, takich jak Netflix czy inne VOD, sprawiły, że zmieniła się na przykład mechanika sezonów serialowych. One już nie trwają z tylu odcinków, ile liczyły sobie wcześniej, kiedy były przygotowywane dla telewizji, wobec czego wielu aktorów i aktorki mają płace, które nie pozwalają osiągnąć poziomu, aby wykupić sobie ubezpieczenie zdrowotne w Stanach Zjednoczonych, więc to jest naprawdę problematyczne. I skanowanie wizerunku aktorów i aktorek było jednym z problemów poruszanych przez osoby strajkujące. Przypomnę tutaj, o co chodziło, mianowicie o to, że branża filmowa, przemysł rozrywki chciał móc skanować wizerunki po to, żeby rozporządzać nimi w sposób dowolny, nawet po śmierci danej osoby. Tak? Czyli aktor umiera, powiedzmy Jack Nicholson znika z tego świata, ale mając jego wizerunek, nadal jesteśmy w stanie powielać jego postać i nadal jesteśmy w stanie kręcić filmy z jego udziałem. Dla mnie osobiście jest to absolutnie koszmarny scenariusz, w którym nie tylko naruszane są pewne granice przetwarzania danych, tak? Bo my nie mamy kontroli nad tym, co się stanie z naszym wizerunkiem. Producent filmu jest w stanie wykorzystać go w absolutnie dowolny sposób, bo tak były budowane te kontrakty. Ale chodzi o coś jeszcze, mianowicie o to, że kiedy umrzemy, tym bardziej nie mamy kontroli nad tym wizerunkiem i być może nie ma nikogo, kto byłby w stanie się upomnieć o szacunek do naszej osoby, do naszego wizerunku, do pewnej klasy aktorskiej, którą mieliśmy za życia, kiedy już z tego świata odejdziemy. Co o tym sądzisz? Bo to jest taka, z jednej strony opisujesz tę technologię jako coś, co pozwala na osiąganie niesamowitych efektów, a z drugiej strony jest właśnie, powiedzmy, ten dark side, o którym wspominam, który widziałam przy okazji tego strajku.
Tak, to jest dobry przykład, który powiedziałaś z Jackiem Nicholsonem na przykład. No to weźmy tego Jacka Nicholsona i weźmy tego Fassbendera, którego zeskanowano, czy go tam odtworzono w filmie. No umówmy się, nie ma żadnych szans na to, żeby oni mieli w kontrakcie zapisane, że twórcy filmów będą mogli sobie ich wizerunek wykorzystać dowolnie, pośmiertnie i tak dalej. Bo oni mają taką moc po prostu, prawda? Są właśnie tymi gwiazdami.
Oni już mają pozycję, oni nie muszą o nic walczyć.
Tak, oni po prostu, jak najbardziej, to nie ma zresztą w ogóle nic nowego w odtwarzaniu aktora w wersji cyfrowej, prawda? Bo tak się robiło od właściwie zarania efektów specjalnych trójwymiarowych, gdzie się wykonywało właśnie stopniowo coraz bardziej realistyczne wersje tych właśnie dubli cyfrowych, które się wykorzystywało na przykład przy wplataniu, prawda, splataniu ze sobą ujęć kręconych live action z ujęciami odtwarzanymi cyfrowo. Natomiast no jakby tu nie chodzi właśnie o gwiazdy, prawda? Chodzi o statystów, chodzi o aktorów, którzy gdzieś tam w tle na przykład przechadzają się jako zombie w Walking Dead, czy są właśnie rozstrzeliwani, mordowani przez Terminatora. Tutaj oczywiście mówię znowu w cudzysłowie. No i właśnie im oferowano jakąś taką pojedynczą dniówkę, prawda? Dniówkę dosłownie za zeskanowanie i potem oni właściwie oddają całą
swoją... Tak, to dokładnie było wynagrodzenie pełnego dnia na planie filmowym w zamian za kontrakt, w którym opiewa się na wykorzystanie wizerunku w dowolnych celach przez producentów oraz też po śmierci tej osoby. Dokładnie tak brzmiały te zapisy.
Tak, no i w sytuacji, w której ten aktor musiałby się na tym planie pojawić kilka razy, kilkanaście, no to oczywiście jakby będzie miał z tego odpowiedni jakiś tam zarobek, to będą jakieś, powiedzmy, po drodze na przykład jego kariery, jakiś przystanek, od którego mnóstwo z tych właśnie obecnych sław gdzieś tam kiedyś zaczynało. No i on de facto będzie pozbawiony tej możliwości, no nie mówiąc już o tym takim ekstremalnie właściwie niemoralnym tej licencji, prawda, do żywotni i na wykorzystanie. To mi się generalnie nie mieszczą w głowie takie rzeczy, szczerze mówiąc. Ja się na to zapatruję, no ma bardzo, nie chcę używać słów mocnych, ale no jestem wręcz ekstremalnie jestem nastawiony negatywnie do takich inicjatyw, dlatego że oczywiście można sobie gdzieś tam wyobrażać, że no ale to nie wystarczy, prawda, taki zeskanowany aktor, to on potem nie będzie, prawda, mógł gdzieś tam zagrać odpowiednio i to nie będzie to samo. Prawda jest taka, że odtworzony czy zeskanowany w ten sposób aktor, jeśli będzie miał być tylko elementem tłumu, w zupełności wystarczy. Jego nawet nie trzeba ręcznie animować później. Są skrypty, programy, które same stworzą szkielet do takiego modelu trójwymiarowego. Jeśli on ma być gdzieś tylko elementem tła, to w zasadzie coś takiego można zrobić, mając takiego zeskanowanego właśnie statystę. To jest kwestia kilkunastu minut, żeby go zeskanować, wrzucić go do komputera, bardzo szybko go origować, czyli dodać mu właśnie szkielet wewnątrz, który będzie nim sterował i na ten szkielet narzucić jedną z gotowych animacji z banku, na przykład krok firmowy numer 16, prawda? I tutaj mamy już postać gdzieś tam przechadzającą się. To są wszystko rzeczy, które ja obserwuję i możemy obserwować przy realizacjach właśnie twórców niezależnych, czyli ktoś na przykład skanuje swoich znajomych, a potem realizuje sobie film z użyciem jakiegoś tam oprogramowania, na przykład trójwymiarowy, w którym właśnie sobie takich statystów gdzieś tam zbudował. No i jakby przeciwko temu nikt nie protestuje, no bo też umówmy się, wizerunek tych osób, które sobie ten twórca niezależny zeskanował, nie trafi do jakiejś gigantycznej bazy danych, która później będzie rozporządzała gdzieś tam tym wizerunkiem i tym klonem cyfrowym tej postaci, tylko gdzieś tam jest w czeluściach komputera, zostaje to gdzieś tam w bardzo niewielkim stopniu wykorzystane. No a my tu mówimy właśnie o tym takim, to się rozlewa właśnie, to jest większa część tego problemu, który i z tymi właśnie nowymi technologiami proponowanymi i z sztuczną inteligencją jest taki dla mnie najbardziej właśnie dotkliwy, czyli właśnie nie sam fakt robienia pewnych rzeczy, tylko industrialny, przemysłowy stopień tego wykorzystania, prawda? Czyli wykorzystanie właśnie na przykład masowe skanowanie do masowego wykorzystania z doczesną, dożywotnią i dalej licencją. Czy na przykład właśnie masowe, prawda, pobieranie danych po to, żeby na nich trenować swoje kolejne gdzieś tam boty. Przed sekundą, dosłownie kilka dni temu, najnowszy news, wielkie zaskoczenie, Meta swój generator obrazu wytrenowała na naszych plikach, na naszych zdjęciach, na naszych postach na Instagramie.
Tak, to jest właśnie temat, do którego chciałam przejść, kiedy zacząłeś mówić o tej industrialnej naturze tego pobierania naszych wizerunków i przetwarzania ich i gromadzenia tych danych. Przyznam szczerze, że im bardziej się temu przyglądam, im więcej uwagi poświęcam na analizę tego, w jaki sposób działają, powiedzmy, królowie sztucznej inteligencji, tym bardziej ten przemysł kojarzy mi się z przemysłem mięsnym, niestety. Takie porównanie gdzieś kiełkuje w mojej głowie. Ja jestem osobą, która mięsa nie je. I mam wrażenie, że poniekąd wizerunki użytkowników i użytkowniczek sieci społecznościowych zaczynają...
Mam koszulkę tak, z tutaj Animal Rights.
Prezentujesz koszulkę z Animal Rights. Gwoli wyjaśnienia, my się widzimy, nagrywamy ten podcast mając siebie na kamerkach i możemy istotnie pokazać sobie koszulkę z wspierającą prawa zwierząt. Ale niestety słuchacze i słuchaczki tego nie zobaczą, więc koszulkę opowiedzieliśmy. I tak właśnie mam wrażenie, że użytkowniczki i użytkownicy poniekąd zaczynają być traktowani przez tych królów sztucznej inteligencji w taki sposób, jak zwierzęta idące na rzeź traktują królowie przemysłu mięsnego. Tak? Czyli to jest bezwolna masa, która może podążać tylko w jednym kierunku, bycia przetworzonym na marnej często jakości pożywienie, bo oto mamy do czynienia z gigantycznymi zbiorami danych, które bazują na otwartym internecie. Co to jest otwarty internet? To jest wszystko to, co jest dostępne publicznie dla botów, ten internet skanujących w poszukiwaniu kontentu. I tutaj od tego w zasadzie jeszcze gwoli wyjaśnienia zaczęła się nasza znajomość, tak? Pierwsze nasze wymiany zdań to było przerażenie wielką bazą danych Lion, która gromadziła właśnie materiały często chronione prawem autorskim należące do artystów cyfrowych z internetu. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję generatywną, która wyszkoliła się na zdjęciach osób korzystających z Instagrama, tak? Z Instagrama, który dla mnie na przykład jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji mojego biznesu i edukowania mojej społeczności, tak? Więc powiedz mi, jak ty się ustosunkowujesz, bo my jesteśmy już bardzo daleko w lesie w stosunku do rozmów z czasu, jak się poznaliśmy. Jak ty dzisiaj się ustosunkowujesz do tego problemu baz danych i tego, w jaki sposób one powstają i co się później z tymi danymi dzieje? I jeśli mogłabym cię prosić, wyjdź właśnie też z tej perspektywy dotyczącej zdjęć, bo sztuka to jest jedno, ale jakby zdjęcia to jednak wchodzimy na moją działkę, bo to jest biometria, to są dane biometryczne, czyli dane szczególnej kategorii, dane wrażliwe, chronione przez RODO, dane, na których przetwarzanie zawsze musimy wyrazić zgodę. I ja wiem, że my wyrażamy tę zgodę w regulaminach, przez które się przeklikujemy. Tak? I jakby jeżeli nie będziemy chcieli się zgodzić, no to możemy co najwyżej zaliczyć tak zwany wypad z baru i nie korzystać z usług. Ale to nie tak powinno być, prawda?
Tak, to jest ciekawe, co mówisz właśnie o tym wyjściu właśnie oprócz, bo oczywiście ja to mówię z perspektywy, większość tych moich wypowiedzi z perspektywy gdzieś tam artystów, ale już też dawno właśnie wyszedłem poza tą bańkę pod kątem tego, jakby w jaki sposób ja patrzę na tą sytuację, jak ja ją rozumiem. I to jest świetny przykład, jest taka strona, to jest też taka wątpliwej bym powiedział natury inicjatywa. Jedna z takich inicjatyw, która ma w teorii jakąś sprawczość włożyć do ręki internautom, takie stare słowo, a z drugiej
Kiedyś wszyscy
strony
byliśmy internautami,
tak, się surfowaliśmy po
a
internecie.
zaczęliśmy być userami.
Tak jest. No i jest taka strona Have I Been Trained? To jest inicjatywa, która ma na celu wyszukanie, czy w Lion 5B, w tej bazie danych, największej, którą my znamy, tak? Z której korzysta
O
Stable
której
Diffusion,
wiemy.
o której wiemy, z której korzysta Stable Diffusion i wydaje mi się, że wiemy, że Midjourney korzysta z niej, ale to chyba się tylko domyślamy
Stable
tego.
Diffusion jest również algorytmem pozwalającym na generowanie obrazów. Tutaj małe wyjaśnienie dla tych, którzy mogliby tego
Tak.
nie wiedzieć.
On jest open source, jest darmowy, przynajmniej w teorii. Każdy jakby może go sobie skompilować nawet na swoim, no, lokalnie na swoim komputerze bez używania go w chmurze i tak dalej. No i właśnie ta baza danych Lion 5B, można ją sobie przejrzeć, to znaczy można sobie wyszukać słowa klucze w tej wyszukiwarce Have I Been Trained? I ona w teorii powstała po to, żeby twórcy tej strony weszli w jakąś współpracę bodajże z Lionem, po to, żeby można było odhaczyć znalezione tam swoje prace, żeby jakby usunąć je z tej bazy, żeby jakby nie zgodzić się na to trenowanie.
Bo w
I jak
pewnym
się wpisze.
momencie wszyscy się przestraszyli pozwów. Był taki moment w ciągu tego roku, to było mniej więcej latem, kiedy bardzo wiele organizacji zrzeszających artystów zbuntowało się i zaczęło pozywać lordów sztucznej inteligencji.
Tak, no i walka trwa. Pierwsze jakieś tam koty za płoty, jak to mówią. Pozew jeden z tych większych, który ostatnio się powiększył, on zaliczył pierwszy taki kiks, ale to chyba jest taki kiks formalny troszeczkę. On został potem ten pozew został potem uzupełniony i rozszerzony. I między innymi dołączył do tego pozwu Grzegorz Rutkowski, swojego czasu flagowy właśnie artysta tej epoki wczesnej generatywnej sztucznej inteligencji. Nowego rodzaju, kiedy to jego nazwisko w Midjourney kilkadziesiąt tysięcy razy było wpisywane jako taki magiczny prompt, magiczne zaklęcie, żeby ulepszyć te swoje obrazki. Później właśnie zaczęto usuwać, jakby te efekty z wpisywania nazwisk były trochę gorsze i tak dalej. To jest właśnie element tego, że tak jak mówisz, te firmy trochę próbują zacierać ślady, jakoś tam kryć swoje tyły. Ja dokończę tą anegdotę o bazie Lion 5B. Jak się tam wpisze Mikołaj Birek, to można znaleźć tam kilka moich fanartów z Gwiezdnych Wojen i moją twarz. Moją twarz to jest miniatura z wywiadu ze mną na YouTubie umieszczonego przez moją uczelnię. Więc tak jak mówisz, to jest ten internet otwarty, prawda? Ale na hasło Mikołaj Birek w tej bazie danych jest nie tylko moja twórczość, ale też mój wizerunek. I
To jest
takich
absolutnie
case.
straszne.
I takich case'ów, teraz patrząc na przykład na tego bota Mety, no to takich case'ów teraz już będziemy mieli, prawda, miliardy, no nie bójmy się tego słowa, no a przynajmniej setki milionów, tak? Ten generator Mety Facebooka, no podobno na miliardzie zdjęć został, czy post, zdjęć i postów właśnie instagramowych został gdzieś tam wytrenowany. No ja wrócę do tej twojej metafory z przemysłem mięsnym, które bardzo moim zdaniem trafia w sedno, nie tylko ze względów właśnie też moich ideologicznych, bo ja też nie jem mięsa od bardzo wielu lat w tym momencie. I to jest doskonałe porównanie, że my po prostu jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek. Do tej pory gdzieś tam koncerny walczyły o naszą uwagę, o zostawanie gdzieś tam na stronie dłużej, co się tam ma przełożyć, prawda, na reklamy, czy na kupowanie produktu, czy usługi. Potem dane, prawda, czyli właśnie udostępnianie swoich gdzieś tam danych. I to właśnie taka waluta internetowa. Gdzieś tam, no a teraz po prostu cała nasza aktywność, cały ślad, który zostawiamy, zdjęcia, posty. Dlaczego nie trenować swoich chatbotów na wpisach na Facebooku, prawda? Kiedy następny krok taki jest? Myślę, że to też jest jakaś tam kwestia czasu, zwłaszcza, że no przecież ChatGPT, który też nadal jakby nie wiemy do końca, prawda, czy na czym został, był trenowany, no to przyczesał ten internet i sobie gdzieś tam to wszystko powchłaniał. Więc
Ja
nasze
tutaj
jakieś tam.
chciałam przerwać ci, bo nasuwają mi się dwie myśli. Pierwsza to jest takie wspomnienie, kiedy powiedziałeś o tym, że my nie wiemy, na czym jeszcze te rzeczy będą trenowane. W 2016 roku siedziałam sobie na lotnisku i z nudów przeglądałam politykę prywatności pewnej nowej aplikacji, która pojawiła się wtedy w oficjalnej dystrybucji i miała oczywiście co robić, rzucać wyzwanie istniejącym gigantom. Żadnego wyzwania nie rzuciła, bo myślę, że wyzwaniem było płacenie rachunków przez firmę, która ją zrobiła, więc to wszystko upadło bardzo prędko. Ale oczywiście, podobnie jak inne platformy, ta platforma też miała w swoim regulaminie kluczowy dla wszystkich cyfrowych mediów zapis, że cały user-generated content, czyli treści tworzone przez użytkownika, mogą być wykorzystywane do marketingu oraz do rozwoju nowych produktów. I pamiętam, że założyłam wtedy taki wątek na Twitterze. Twitter był wtedy w ogóle zupełnie innym miejscem. To jest serwis, z którego wtedy się strasznie fajnie korzystało. Gdzie oznaczyłam tę firmę, która wyprodukowała tę aplikację, napisałam, co oni tam plotą w tej polityce prywatności, i tak to zostawiłam z zaleceniem, żeby ludzie tego nie instalowali, jeśli nie chcą się obudzić z ręką w nocniku. I jak wylądowałam w miejscu, do którego miałam dolecieć, i zalogowałam się z powrotem na Twittera, żeby zobaczyć, co się przez te 2 godziny wydarzyło, to odkryłam, że wytworzyła się tam gównoburza, mówiąc krótko, bo firma stwierdziła, że oto zaneguje moje wpisy i wytłumaczy mi oraz wszystkim moim followersom, że to wcale nie jest tak, że oni sobie dowolnie te treści wykorzystują. I że oczywiście rozwijanie nowych produktów to jest ulepszanie doświadczenia użytkownika, więc to jest coś, co jest z korzyścią dla użytkowników i tak dalej. Ale ostatecznie wiemy doskonale, że nowe produkty nie powstają w ramach działalności charytatywnej, tylko po to, żeby firmy mogły na nich zarabiać. Więc to jest pierwsza sprawa. W ten sposób nowy produkt na podstawie naszych danych, na podstawie naszego user-generated content opracowała Meta, o której mówisz, tak? Bo ten model nie jest niczym innym jak kolejnym produktem, do którego zostały wykorzystane już wcześniej przez koncern posiadane zasoby. A druga anegdotka, czy też druga myśl, która mi się tutaj przyplątała, dotyczy tego, co powiedziałeś o czacie GPT. Nie tak dawno pisałam o pozwie czy też skardze na firmę OpenAI, którą wystosowała Gildia Wydawców Amerykańskich, zrzeszająca największe redakcje dzienników takich jak New York Times i inne wielkie gazety. I autorzy tekstów, publicyści, dziennikarze, wreszcie redaktorzy naczelni tych gazet wkurzyli się okropnie, bo okazało się, że jak w cudzysłowie inteligentnie użyje się czatu GPT, to jesteśmy w stanie dokładnie odzyskać z niego fragmenty tekstów określonych autorów, na których ten czat GPT się edukował. Więc głównie newsy i treści informacyjne były wykorzystywane przez algorytmy czatu GPT do nauki, po to, żeby on brzmiał przekonująco, bo ja zawsze będę mówić, że rolą czatu GPT nie jest to, żeby on nam mówił prawdę i nie jest to, żeby on służył nam na przykład jako wyszukiwarka internetowa, co bardzo jest promowane przez technoentuzjastów, ale to, żeby on jak najbardziej imitował kontakt z drugim człowiekiem i żeby po prostu był w stanie nas przekonać do wielu rzeczy, które plecie. Wobec czego treści medialne, treści artykułów są absolutnie jak najlepszym nośnikiem treści edukacyjnych dla tego rodzaju narzędzia, tak? Bo tam mamy bardzo rozbudowane formy językowe, tam mamy też formy, które pozwalają na tłumaczenie trudnych zagadnień w prosty sposób, i tak dalej, i tak dalej. I około 80%, zdaniem Gildii, treści, na których ChatGPT jest edukowany, to są właśnie treści newsowe. a pozostałe 20, może 30 góra to są treści z pozostałych zasobów internetu, które uznajemy za mniej jakościowe, tak? Czyli na przykład właśnie jakieś w cudzysłowie banialuki z Twittera, który jaką jakość aktualnie ma, to każdy, kto tam wejdzie za czasów Ilona Muska, doskonale widzi. To są te same problemy, które dotyczą w tym momencie branży zupełnie innej niż branża wizualna, ale jednak to jest wciąż ta sama rodzina kłopotów. I pytanie brzmi, czy w ogóle możemy z tym coś zrobić?
No generalnie właśnie to trochę tak wygląda faktycznie, że ja o tym, że Facebook właśnie trenuje swój generator na naszych postach, dowiedziałem się właśnie z czyjegoś tam posta na Instagramie, to jakiś artysta wrzucił i nawet nie artysta, to jest jedna z tych artystek, która jest jedną z tych pozywających Midjourney. No i ona to skomentowała w taki sposób, że I just feel so hopeless, czyli że takie poczucie po prostu beznadziei ludziom towarzyszy. Zupełnie zresztą też uprawnione, prawda? Bo mamy takie, przynajmniej z pozoru mamy takie wrażenie, że właściwie no escape, nie ma wyjścia z tego, bo po prostu zostaniemy przemieleni, wszystko co zrobimy zostanie zżarte, nie da się tego ukryć, nie da się tego zablokować, wszystko zostanie wchłonięte i wypuszczone i to co my robimy to jest, też cytując jakiegoś artystę, nie pamiętam właśnie z Twittera, nie pamiętam niestety autora tego cytatu, ale on mówił o czymś takim, że te generatory to jest cultural harvesting, czyli po prostu uprawa kulturowa, że my jesteśmy takim surowcem.
Kultywacja masy, na której to się będzie karmić.
Po prostu my jesteśmy producentem treści do tego, żeby ktoś mógł na nas zbudować komercyjnie, produkt przeznaczony do komercyjnego użytku.
Czyli mówiąc krótko, jesteśmy żywicielem. Jesteśmy żywicielem pasożyta.
No jak w Matrixie, tylko że zamiast używania ludzi jako bateryjki w tym formie, prawda, źródła zasilania, my jesteśmy źródłem właśnie tego cybernetycznego mózgu, żeby go nakarmić. Mówię to w dużym cudzysłowie oczywiście, bo te algorytmy współczesne obecnej generacji, no tak jak sama mówisz, prawda, one nie mają, czy one jakby nic nie rozumieją, zacznijmy od tego. Jakiekolwiek antropomorfizacja tych algorytmów jest błędem, chociaż nie da się mówić o nich w inny sposób, prawda, bo chat GPT rozumie, albo on umie, albo on wie. To jest wszystko jakaś tam forma, no jakby nieznajomość de facto tego, co tam się dzieje w środku i w jaki sposób te algorytmy funkcjonują. One nic nie rozumieją, to jest coś, co i profesor Tadeusiewicz nazywa w ten sposób i Emily Bender, która napisała, właśnie jest jedną z badaczek AI, probabilistyczna papuga. Emily Bender napisała z kilkoma innymi autorkami, autorami artykuł naukowy On the Dangers of Stochastic Parrots, czyli właśnie te probabilistyczne papugi. To jest właśnie świetny tekst, bardzo mądry, o tym, w jaki sposób te modele językowe działają. No i to po prostu jest kwestia tego, że się ten generator uczy tego, co on powinien odpowiedzieć po takiej kombinacji liter, czy na przykład na taką kombinację tekstu, jaką kombinację pikseli do obrazu on powinien nam zaproponować.
Tak, to jest to, co ja często mówię, że my nie mamy do czynienia z żadną sztuczną inteligencją. To nie jest silna sztuczna inteligencja, to nie myśli, to nie rozumie naszego pytania, to tylko przetwarza dane, którymi dysponuje i po prostu dostajemy odpowiedź, która jest dopasowana do prompta, który temu zadamy. Więc kiedy pojawiły się te wszystkie teksty o tym, że chat GPT zwolni nas z pracy, to właśnie nagrałam odcinek mówiący o tym, że to jest absolutnie niemożliwe, tak? Bo mamy do czynienia z cyfrowym debilem, mówiąc krótko.
Tak, to jest właśnie to takie wrażenie, prawda, tego, że on mówi, czy pisze z sensem, czy generuje nam obraz na przykład sensowny, ale to jest stricte powierzchowne. Nie jest w stanie w żaden sposób zaproponować niczego nowego. Ludzki mózg w ten sposób nie działa. Absolutnie. My jesteśmy w stanie tworzyć nowe koncepty na bazie bardzo ograniczonej ilości informacji. Człowiek jest... No, to kolejny cytat właśnie z Chomskiego Noama z zeszłego roku, czy z marca tego roku, o tym, że człowiek jest niesamowicie wydajną, w cudzysłowie, maszyną, mechanizmem ekstremalnie wydajnym, który na podstawie bardzo niewielkiej ilości danych jest w stanie tworzyć nowe koncepcje, prowadzić wnioski, domyślać się i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z nieskończenie dużą stratą energii, mocy przerobowych w celu wyplucia tekstu, który brzmi jak mądry, a nie ma żadnego sensu. To jest też jakby ważny też bardzo element tego, w jakim momencie my jesteśmy klimatycznie na świecie i jak ta technologia w tym momencie ona dokłada swoją cegiełkę do tej sytuacji.
Tak, to jest też coś, o czym chciałam mówić, bo koszt środowiskowy zarówno trenowania czatu GPT, jak i innych dużych modeli językowych i w ogóle modeli sztucznej inteligencji generatywnej, jak i koszt pojedynczych zapytań, które użytkownicy do nich składają, jest po prostu gigantyczne, tak? To jest coś absolutnie niepotrzebnego, a jednak mimo wszystko cieszymy się tym, że mamy nową cyfrową zabawkę i tak, odbieramy tak. Kolejnym pokoleniom lata życia.
Mogę cię podpuścić?
Proszę bardzo.
Bo opatrujesz swoje posty tymi graficzkami z dali gdzieś tam generowanymi. To jest jeszcze niezrecenzowany artykuł, ale wygląda bardzo, jest złożony i wygląda bardzo, autorzy są, to są ludzie z Hugging Face i z jednego z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, którzy obliczyli w jakiś sposób koszty energetyczne generacji pojedynczych obrazów w różnych generatorach. I w tym najdroższym w cudzysłowie koszto energetycznie, czyli to jest Stable Diffusion XL, koszt wygenerowania jednego obrazu to jest tyle prądu, ile jest potrzebne do naładowania iPhone'a.
Tak, wiem o którym artykule mówisz, też mi się on przewinął przez moje gdzieś poszukiwania i moją analizę i nie jesteś jedyną osobą, która mnie podpuszcza. Otóż kilka dni temu ktoś napisał mi komentarz na Instagramie, który nie wiem, czy miał być bardziej komentarzem odnoszącym się do tego, że post dotyczył Henry'ego Kissingera, który umarł, czy też tego, że użyłam do zilustrowania tego krótkiego felietonu o Kissingerze i jego polityce względem Chin właśnie wygenerowanej przez AI grafiki. I ja mam na to jedyną odpowiedź, która opiewa na to, że ja się muszę tego narzędzia nauczyć, bo jeżeli ja się go nie nauczę, jeżeli ja nie poznam tego, jak ono działa, jeżeli ja nie będę trenować swojej umiejętności posługiwania się nim, to za chwilę, mówiąc krótko, zostanę w tyle, bo niestety robią to inni, robią to z korzyścią dla siebie, a ja nie jestem człowiekiem, który by powiedział, że jeżeli platforma A, B czy C jest zła, to ja nie będę z niej korzystać po to, żeby docierać do użytkowników ze swoimi treściami, bo to był zarzut, który się wobec mnie pojawiał już wcześniej. Tak? Skoro Instagram jest zły, to dlaczego edukujesz na Instagramie? A ja mówię, a pokaż mi lepsze miejsce do tego, żeby uczyć o tym, że Instagram jest zły, niż Instagram, gdzie są ludzie, którzy tej wiedzy potrzebują, prawda? Tutaj to jest nieco inna jednak dla mnie sprawa, z tego względu, że po prostu zajmując się tymi narzędziami, dla mnie praktyczne korzystanie z nich, dla mnie praktyczne korzystanie z nich, ale zaznaczam metodą prób i błędów, bo to było też pytanie, które gdzieś się pojawiło na Q&A-u do mnie, czy ja korzystam z jakiegoś podręcznika, a może z jakiegoś kursu, jak ja to robię, tak, że ja promptuję sobie ten DALL-E 3. Ja powiedziałam, że robię to metodą prób i błędów, bo tylko w ten sposób jestem w stanie się nauczyć, tylko w ten sposób jestem w stanie zobaczyć, jak ten algorytm właśnie w cudzysłowie mówię, rozumuje i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które mogą być korzystne dla mojej dalszej pracy. A z racji tego, że ta edukacja u mnie też ma taki wymiar, że chcę pokazywać ludziom, co robię, to ja te grafiki po prostu pokazuję publicznie. I stwierdziłam, że będę je pokazywać publicznie po to, żeby ludzie widzieli, jak one wyglądają, jeżeli zada się określony prompt i będzie się chciało uzyskać jakiś konkretny efekt. Przyznam szczerze, że to pytanie, które wtedy mi zadano, czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że w zasadzie moje działania, to nawet nie było pytanie, moje działania po prostu zostały zrównane z ludobójstwem, którego miał się dopuszczać Kissinger. I zastanawiam się, czy ludzie naprawdę nie mają lepszych rzeczy do roboty. To jest mój komentarz w tej sprawie. Ale tak, to co mówisz o tym koszcie środowiskowym, tych zapytań, to jest prawda. Ja bym powiedziała jednak, że o wiele bardziej niż to, czy skorzysta z niego pojedynczy użytkownik, taki jak my, martwiące jest to, że Meta, o której mówiliśmy, która wytrenowała swój model na zdjęciach z Instagrama i z Facebooka, widzi w tym sposób na zarabianie kosmicznych pieniędzy. Jakiś czas temu napisałam artykuł, który był omówieniem materiału oryginalnie opublikowanego w dzienniku Financial Times. Tam się pojawiła dogłębna analiza. Pojawiła się właśnie analiza, która mówi o tym, że model open source Mety, model sztucznej inteligencji, dokładnie ten, o którym wspominasz, że został trenowany na naszych treściach, ma być podstawą dla budowy aplikacji AI dla innych firm. To znaczy Meta chce sprzedawać licencje na użytkowanie tego swojego modelu innym przedsiębiorstwom. Mamy zatem do czynienia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na skalę przemysłową w dwojaki sposób, bo nie tylko na skalę przemysłową żre nasze dane i uczy się na wszystkim, co my dostarczymy do internetu, ale i na skalę przemysłową będzie dystrybuowana w ramach różnych rozwiązań, bo tak jak kiedyś mieliśmy, wszędzie był blockchain. Pamiętasz, kiedyś był taki hype na to, żeby wszędzie absolutnie był blockchain, to teraz mamy taki hype na to, żeby absolutnie każde narzędzie, które mamy online, było wyposażone w sztuczną inteligencję.
Wszystko musi mieć sztuczną inteligencję.
Tak, naprawdę najdurniejsza aplikacja musi mieć sztuczną inteligencję i musi bazować na jakimś GPT. Więc nie martwi mnie moja czy twoja aktywność w generatorze obrazów, kiedy się tego uczymy. Martwi mnie to, że każda jedna firma będzie oferowała ci produkty, które mają GPT, które będzie naprawdę masowo wykorzystywane. I to jest w tym momencie eksploatacja, znowu wracajmy do przemysłu mięsnego, tak, na całkowicie porównywalną skalę.
No tak, no jesteśmy, my w tym momencie właśnie, o i zadowoleni będziemy korzystali z tej zabawki, podczas gdy ona właśnie na nas została wyhodowana, prawda, z użyciem właśnie tego, co my wszyscy kolektywnie jej gdzieś tam dostarczamy. Ja mam taką anegdotę w sumie, bo jesteśmy już półtorej roku po tych właśnie pierwszych, właśnie po drygach, tak? Midjourney pierwszej wersji został udostępniony do szerszego grona użytkowników. Mam znajomego grafika, konceptartystę, który pracuje w Polsce i on jakiś czas temu, firma, z którą on współpracował, mu podziękowała, dlatego że no tak zostało mu dane do zrozumienia, że to będą gdzieś tam teraz generowali sobie te rzeczy. Po czym minęło kilka miesięcy i zatrudnili go z powrotem. To jest to, o czym ty mówisz, prawda? ChatGPT, on za nas teraz będzie pracował. ChatGPT za nas sformatuje tabelkę w sposób, czy policzy jakieś tam dane, czy uśredni nam jakieś, powiedzmy, mniejsze rzeczy i tak dalej. Natomiast w praktyce nadal kompetencje prawdziwe i to są też takie rzeczy, które my na uczelni staramy się no też badać, ale też właśnie jakoś tam przekazywać studentom, żeby się nie dać pochłonąć właśnie temu hype'owi, który nas teraz zżera, prawda? Tak jak usłyszeliśmy, ty mówisz właśnie, blockchain wszędzie, zaraz będziemy mieli księgi wieczyste, będą w NFT zapisane i tak dalej. Nic z tego nie doszło do skutku. Ja patrzę tylko, jak kolejny magnat kryptowalutowy idzie do więzienia na dziesiątki lat lub kolejna kryptogiełda gdzieś tam pada. Nie mówię, że dokładnie to samo się stanie z AI.
Bardzo długo na to czekałam. Naprawdę, powiem ci szczerze, tak? Bardzo długo na to czekałam i miałam nadzieję, że dożyję tego dnia.
No i właśnie pytanie, na ile ten AI to jest częściowo na pewno olbrzymi hype, bo tu jest bardzo dużo oczywiście możliwości. Ja stuprocentowo, dokładnie tak samo jak ty mówisz, ja nie mogę nie sprawdzać tych narzędzi, nie mogę się nie uczyć. To też jest taka jedna z gałęzi właśnie w branży. Graficy czy artyści, którzy woleliby udawać, że nie ma czegoś takiego, dlatego że są procesy, to jest nielegalne i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest prawda, ale dopóki nie zostaną wprowadzone pewne regulacje, a o tym zaraz pewnie też możemy sobie gdzieś tam porozmawiać, tak naprawdę no nie wiemy, jak to się skończy. Nawet z wprowadzeniem regulacji nikt tej technologii nagle nie weźmie i nie usunie. Ona może przybrać inne formy. Te generatory mogą mieć gorsze, lepsze efekty, mogą mieć ograniczenia i tak dalej. czy być zabronione na przykład momentami w niektórych miejscach, bo to też jest jak najbardziej pewnie możliwe. Natomiast to raczej nie zniknie, tak? Więc to nieeksplorowanie tego medium też jest jakąś taką kapitulacją i tak naprawdę oszukiwaniem samego siebie, czy na przykład z mojej perspektywy byłoby to oszukiwanie moich studentów, nie rozmawianie z nimi na przykład na ten temat. Mimo, że są ludzie, którzy woleliby, żebym ja nie wspominał, absolutnie nie mów nic o tym, bo to ich nauczy i oni będą z tego gdzieś tam korzystali. To jedno. A druga rzecz to są te bazy danych, o których ty pytasz i pewnie ty dużo więcej ode mnie wiesz na ten temat. Natomiast no, obserwowałem prace związane z tym AI Act. My na uczelni teraz pracujemy nad takim zestawem, powiedzmy, gdzieś tam praktyk, wskazówek dla wykładowców, ale też dla studentów odnośnie korzystania z AI. Ja niedawno miałem przyjemność olbrzymią uczestniczyć w szkoleniu metodologicznym na Uniwersytecie Warszawskim podczas konferencji metodologicznej dla mezdoznawców. I tam było właśnie szkolenie zorganizowane właśnie z korzystania z tych najnowocześniejszych narzędzi, głównie narzędzi AI w nauce, w badaniach naukowych. I jednym z takich wniosków z tego szkolenia jest to, że owszem, tak, to są czasami niesamowite narzędzia, można niesamowite rzeczy gdzieś tam z nich zrobić. ChatGPT świetnie potrafi nam przeformatować bibliografię z jednego standardu na inny. Koniec przepisywania właśnie autorów, przecinków, zmian i tak dalej. Można w ten sposób to robić. Super, wspaniale. Są świetne wyszukiwarki oparte na AI, które polegają na znajdywaniu na przykład artykułów naukowych na konkretne tematy. One wyrysowują sieć powiązań, cytaty, od razu gdzieś tam sobie to można gdzieś tam podejrzeć. Research Rabbit się nazywa ten portal. On jest zupełnie darmowy. Nikt mi też nie płaci za to, żeby nie było, że to jest kryptoreklama. Ale jest to ciekawe narzędzie, na pewno ciekawsze i lepsze pod tym względem niż ChatGPT. Natomiast no, taki wniosek jest, że de facto do żadnego z tych narzędzi my nie możemy się przywiązywać, bo nie mamy żadnej gwarancji, co się z nimi stanie, w jakiej formie one zostanie z nami. Kolejne wersje, nawet użytkownicy zaciekli, zauważają na przykład zmiany. ChatGPT z wersji na wersję się zmienia. Midjourney z wersji na wersję też się zmienia. Coś, co można było zrobić w poprzedniej wersji, teraz już się nie da, albo inaczej jest, efekt wychodzi inaczej i tak dalej. Więc my de facto zostajemy z takim narzędziem, które bardzo dużo rzeczy jakby decyduje w bardzo dużym stopniu o tym, co my jesteśmy w stanie za pomocą tego narzędzia zrobić. I teraz w związku z pracami nad AI Act, które poruszają, AI Act porusza pewne właśnie te wątki, o których my tutaj rozmawiamy. Oczywiście gdzieś tam, jak próbowałem się dowiedzieć, co faktycznie zostało przyjęte, to ja do końca nie wiem, co to faktycznie zostało przyjęte. Czy ten projekt w takiej wersji, jakiej on był przedstawiany, w całości wszedł? Chyba jeszcze nie wiadomo, prawda? Tam się gdzieś tam te rozmowy
Pozwól,
tyczyły.
że przerwę ci tutaj, bo trylogii ostatnie dotyczące AI aktu, czyli aktu o sztucznej inteligencji. Tutaj przypomnę, że jest cały odcinek Techspresso na temat aktu o sztucznej inteligencji, ale ja go nagrywałam w czasie, kiedy mówiliśmy o tej najbardziej idealnej wersji, tak? Mieliśmy na stole propozycje. Jeszcze nie odbywały się dyskusje w takim drapieżnym kształcie, gdzie uaktywnia się lobbying i ta audycja, ona daje ramy do zrozumienia, czym ta regulacja jest i co ona miała robić. Jak się to porówna z tym, co dzisiaj mamy, to właśnie wychodzi, co odpadło, mówiąc krótko. A zacznijmy od tego, że akt o sztucznej inteligencji został z sukcesem osłabiony przez Samuela Altmana, czyli szefa firmy OpenAI, pieszczotliwie nazywanego Samem. Tutaj uważam, że to zdrobnienie jakby od razu nas ustawia w pozytywnym stosunku do niego, a to jest człowiek bardzo niebezpieczny i stosunek do niego powinniśmy zachować jak najbardziej ostrożny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób Altman osłabił AI Act, to również jest o tym odcinek, który zatytułowany jest Za czym lobbuje Samuel Altman, też można sobie go wysłuchać. Ale ostatecznie trylogii nad AI Actem zakończyły się po 36 godzinach. W ogóle tam doszło do dantejskich scen, bo negocjatorzy byli ponad 20 godzin zamknięci w zasadzie w pomieszczeniu, w którym te rozmowy się toczyły. No wyobraź sobie presję fizyczną, psychologiczną, która na te osoby była wywierana. bo na ostatniej prostej rozmowy się wywaliły z tego względu, że Niemcy, Francja i Włochy, czyli firmy, które mają startupy AI, takie jak na przykład francuski Mistral, po prostu chciały ochronić te swoje firmy, które mają olbrzymi potencjał rozwojowy, tak? No bo wszyscy wiemy, że sztuczna inteligencja jest tą siłą napędową gospodarek aktualnie. Więc te kraje wywaliły rozmowy nad AI Actem i po prostu stanęły okoniem, żeby on przeszedł w tej, w cudzysłowie, restrykcyjnej formie, gdzie on już i tak był osłabiony, przypominam. Ostatecznie większość tych zapisów, które chronią prawa człowieka i chronią prywatność, chronią też nas przed na przykład wykorzystaniem sztucznej inteligencji rozpoznającej twarze przez organy ścigania, to się udało przepchnąć tę ochronę. Tylko że diabeł tkwi w szczegółach i w następnych tygodniach będą się pewnie ujawniały na powierzchni dokumenty techniczne towarzyszące tej legislacji, gdzie będziemy mieli do czynienia z uszczegółowieniem, bo AI Act, który został uchwalony i przyjęty, to jest takie prawo ramowe, które pozostawia bardzo dużo miejsca do interpretacji i te dokumenty techniczne dopiero pokażą, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, więc można się cieszyć, ale tylko trochę. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, wszystko jeszcze zależy od tego, jak będzie on rozumiany przez poszczególne kraje członkowskie, bo to, co tutaj chciałam powiedzieć, AI Act jest ustawą, która jest oparta na analizie ryzyka. To jest bardzo ważne. Mamy podejście do analizy ryzyka, które jest jak najbardziej słusznym podejściem i mamy klasy systemów, które zostały podzielone pod kątem tego, jakie ryzyko dla ochrony użytkowników z różnych względów niosą, tak? Głównie też dla prywatności. I lobbying Altmana na przykład, tutaj żeby nie przedłużać tej legislacyjnej gadki, koncentrował się na tym, żeby ChatGPT i podobne jemu systemy nie były klasyfikowane jako systemy wysokiego ryzyka, a początkowe klasyfikacje zakładały taką właśnie systematyzację ich. I wyobraźcie sobie, że początkowo zarówno generatywna AI w rodzaju ChatGPT znajdowała się na tej liście wysokiego ryzyka, jak i systemy przetwarzające nasze dane biometryczne, tak? Czyli to, że ChatGPT jest zagrożeniem, zrozumiano bardzo dobrze, tak? To, że on może być wykorzystywany, o czym mówiłam wielokrotnie, w operacjach informacyjnych, do manipulowania opinią publiczną, do masowej produkcji treści propagandowych. Zapytacie jak, tak? Czy ruskie trolle, te przysłowiowe, będą siedzieć nad czatem GPT i pisać posty na Facebooku? Ja bym powiedziała, dlaczego nie? Większym ryzykiem jest jednak to, że ktoś sobie założy stronę internetową, przypominającą serwis informacyjny, nadaje odpowiedni szablon, żeby kolory i układ ją legitymizowały i będzie pisał czatem GPT treści, które można by na przykład skojarzyć z Infowars albo Breitbartem, tak? Czyli serwisami, które...
To jest, wydaje mi się, już chyba naście, jeśli nie 10, tak, jeśli nie set.
Tak, prawda? To są strony krzaki, które generują dezinformacje, które zawierają treści szmuglujące prokremlowską propagandę najczęściej. One są zbudowane tak, że widzimy na niej jeden prawdziwy artykuł będący omówieniem agencji Reutera albo czegoś takiego oraz 10 nieprawdziwych artykułów, ale ten jeden, jak ktoś siedzi, skroluje, załóżmy w tramwaju taką stronę, no to on nie analizuje tego dogłębnie, tak? On widzi, o, agencja Reutera, aha, czyli to jest legitne, no to czytamy to dalej. Jestem fanką Zbiorkomu. Jeszcze mieszkając w Polsce, w Gdańsku, pamiętam, jeździłam bardzo często tramwajem jednej linii i najczęściej wisząc nad kimś patrzyłam, że ta osoba właśnie czyta różne serwisy informacyjne. Ja doskonale wiem, co czytała polska opinia publiczna i niestety było to bardzo martwiące. Wielu tych serwisów szczęśliwie nie ma już dzisiaj z nami, ale są kolejne, które się cieszą równie dużą popularnością. Więc tak jak mówisz, internet jest tym całkowicie zalany.
Tak, i my nie mamy kompetencji, żeby rozpoznawać fake newsy, deepfake'i. I zatoczmy kółko z powrotem do tych narzędzi, prawda, generatywnych, do tworzenia właśnie multimediów. Teraz w tym momencie zrobić deepfake'a jest coraz prościej, czyli czyjąś twarz, która słowami i głosem, ale treść mówi gdzieś tam cokolwiek innego. Pisałeś chyba o tym, że partia w tym momencie nowego premiera w kampanii wyborczej zastosowała właśnie takiego deepfake'a, chyba, już nie pamiętam, czy to był premier, był poprzedni, czy Morawiecki, czy kto tam
tak,
był.
Tak, Morawiecki czytał treść maili Dworczyka. To jest nagranie, które tak, się nie wydarzyło co do zasady. To był deepfake. Mieliśmy też bardzo śmiesznego deepfake'a wizualnego, gdzie była kanclerz Niemiec Angela Merkel bawi się na plaży w piasku z Barackiem Obamą. Wyglądało to bardzo realistycznie. No fajnie, pośmialiśmy się wszyscy i było przez chwilę miło. Ale dla kontry, no to niedawno opowiadałam o tym. To było na podsumowaniu października na żywo. Jest nagranie na moim koncie na Instagramie, można je odtworzyć, o tym, że deepfake'i są wykorzystywane do dezinformacji wokół wojny Izraela z Hamasem, tak? I robią to obie strony. Mamy obrazki przedstawiające bardzo przemocowe akty, mamy obrazki przedstawiające okrutną śmierć. Nie chcę tutaj ich opisywać, bo nie każdy jest na to przygotowany. Ale to są obrazki, które nastręczają naprawdę czasami koszmarnych trudności, jeśli chodzi o falsyfikację ich. I bardzo trudno jest powiedzieć odbiorcom treści w mediach społecznościowych, zdystansuj się do tego, nie emocjonuj się tym, bo na przykład widzisz zakrwawione dziecko, które zostało w jakiś sposób okrutnie skrzywdzone, tak? I jakby człowiek rzadko kiedy jest w stanie, zwłaszcza młody, bo młodzi są adresatami tego rodzaju dezinformacji, rzadko kiedy jest w stanie się zdystansować na tyle, żeby nie zreagować impulsywnie na taki przekaz. I niestety ta wojna jest przykładem tego, jak bardzo dobrze go można wykorzystać do sterowania nastrojami opinii publicznej. A pamiętajmy, że nastroje opinii publicznej w kwestii wojny nie tylko mają znaczenie w kontekście danego konfliktu, ale i szerszej geopolityki, tak? Bo o czym będę mówić tutaj bardzo wyraźnie. No to Izrael oczywiście został wsparty przez Stany Zjednoczone, ale po stronie Hamasu, zaznaczam nie po stronie Palestyny, tylko po stronie Hamasu, stanęły Chiny, bo USA to jest ich śmiertelny wróg, stanęła Rosja i stanął Iran, tak? Czyli mamy bardzo szeroki zakres rozgrywek geopolitycznych i mało który odbiorca mediów, widząc treści w social mediach, jest świadomy tego, w czym może uczestniczyć, podając dalej taki przekaz.
Tak, no i właśnie wrócę do tego braku kompetencji. Papież w kurtce Balenciagi z zeszłego roku, no to ja na początku pamiętam, że...
Ludzik Michelin, tak.
To gdzieś tam przepłynęło i faktycznie no nie skupiałem się na tym bardzo, ale ewidentnie ja się na tym naciąłem, tak?
Zaśmiałeś rzeczy... się, prawda? Ja też. I też się, tak, też i, się dałam na to złapać, jasne.
Takich rzeczy będzie właśnie jeszcze więcej. No i tak jak mówię, zresztą to jest cytat z wywiadu chyba z Dębskim u ciebie na Techspresso, o tym, że my nie mamy kompetencji do rozpoznawania właśnie gdzieś tam tych rzeczy. I po prostu stajemy przed taką perspektywą tego, że cała infosfera, wszystko co do nas dochodzi, komunikaty medialne przez internet, przez telewizję, przez radio, de facto będziemy musieli zakładać, że to jest nieprawda, tak? Że poziomem zero jest fake, nieprawda, i dopiero od tego czasu, od tego próbujemy jakoś tam budować, czy to aby na pewno nie jest prawda, lub czy to jest, czy jednak jest fałsz.
Ale wiesz, nie da się wydarzyło się coś jeszcze, prawda? Bo... Jest taka osoba, którą ja darzę wielkim szacunkiem. To jest jedna z fact-checkerek pracujących z dużą światową redakcją. Tak się stało, że widziałyśmy się ostatnio na jednej konferencji, w której też brałam udział. I ona wysłała do mnie później maila, czy ja jej mogę pomóc, bo ja tutaj wspomnę o tym, że ja wcześniej pracowałam w IT po stronie praktycznej, tak? Byłam programistką, zajmowałam się cyberbezpieczeństwem, zajmowałam się audytami kodu pod kątem prywatności, więc mam trochę inny jakby poziom operacji technicznymi narzędziami niż wiele osób z tak zwanej humanistyki. Tak zwanej mówię potocznie, bo moim zdaniem nie ma humanistyki bez nauk ścisłych, ale to już inna dyskusja. Więc ona wysłała do mnie maila z pytaniem, czy ja jej mogę pomóc stwierdzić, czy fragment nagrania audio zawierającego głos jest fejkiem, czy nie. Czy to jest głos, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a może jest to głos tylko zmanipulowany przez jakieś narzędzia do przetwarzania dźwięku. Ja mówię, nie wiem, bo nie jestem w stanie w cudzysłowie gołym uchem tego stwierdzić, tak. Ale tak. Tutaj są narzędzia, które pozwolą ci na przykład zerknąć na to, jak wygląda spektrum. I tylko w ten sposób jesteś w stanie się tego dowiedzieć. Czyli zobacz, masz do czynienia z sytuacją, gdzie zwykły użytkownik nie jest w stanie jako człowiek nawet się domyślić, czy coś jest sztuczne, czy nie, bo patrząc na różne w cudzysłowie zdjęcia, tak, na różne obrazy przedstawiające postaci generowane przez AI, my jesteśmy w stanie jednak być wyczuleni przy pewnej praktyce. Temu też służy choćby zabawa tymi narzędziami po mojej stronie. Ja muszę nauczyć się tego, jak ta sztuczna inteligencja wiele obrazów pokazuje, jak je przetwarza, jak to wszystko funkcjonuje. Te postacie, one mają taki glow, taką poświatę. Tak? Ja pisałam o tym, czy na przykład skóra dziecka zmasakrowanego w czasie konfliktu zbrojnego będzie tak idealnie gładka i pozbawiona jakiejkolwiek struktury, a oczy tak błyszczące? No nie. Tak samo włosy ludzkie nie będą idealnie miękkie w takiej sytuacji, prawda? Paznokcie. To są wszystko takie detale, na które trzeba zwrócić uwagę, bo sztuczna inteligencja, przepraszam, piekielnie idealizuje te wizerunki i to jest jakby taki kierunek, gdzie jesteśmy w stanie tutaj coś stwierdzić. Tak samo patrząc na przykład na te braki anatomiczne, te słynne 6 palców, które jeszcze rok temu było normą, prawda? Teraz już nie mamy 6 palców, ale mamy na przykład palce, które nie mają wszystkich paliczków. Coś tam się anatomicznie nie zgadza. Ktoś tam wyciągnął nogę w jakimś kierunku, w którym nie miał prawa jej wyciągnąć bez otwartego złamania i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko rzeczy, na które jesteśmy w stanie być wyczuleni, no ale po stronie głosowej to ja nie mam pojęcia, jak zwykły użytkownik miałby sobie poradzić.
To trochę jest tak, że OpenAI na początku udostępniło narzędzie, które miało analizować, czy tekst jest tekstem z czata GPT, czy nie. No i bardzo szybko się okazało, że to ich narzędzie, ono nie działa, prawda? Że nie jest w stanie zanalizować, czy tekst został napisany przez ChatGPT, czy po prostu jest to tekst napisany przez osobę, która na przykład nie, której pierwszym językiem nie jest angielski.
Tak, najśmieszniejsze było to, że im więcej miałeś dobrego słownictwa i mowy, która była gramatyczna i spójna, tym bardziej algorytm do wykrywania AI podejrzewał, że to było AI, a im więcej miałeś mowy potocznej i złej gramatyki, złego słownictwa, tym bardziej ludzko to brzmiało. No halo, świat tak nie działa, tak? Prace naukowe, które posługują się formalnym językiem, tak samo jak teksty dziennikarskie, one nie są generowane przez AI. Bardziej bym powiedziała, że właśnie tweety ruskich po polsku są generowane przez AI, bo są pełne błędów leksykalnych i gramatycznych i bardzo niespójne. A właśnie tak ten algorytm działał i okazało się, że jest całkowicie beznadziejny.
Tak, no i wszystkiego rodzaju detektory. Są detektory na przykład do obrazu i one są w stanie relatywnie nieźle rzeczy wyłapać, takie stricte z Midjourney na przykład, czy z generatora. Natomiast lekka manipulacja przy tym, przepuszczenie przez tego przez Photoshopa już się potem już pół na pół, już coraz mniejsza gdzieś tam prawdopodobieństwo jest. Głos można w tym momencie sobie przetworzyć, wystarczy sobie kupić konto na Eleven Labs za kilka dolarów dosłownie. Tam się można sklonować sobie dowolny głos. Wystarczy, że klikniemy sobie, że tak, ja mam, potwierdzam, że mam prawo autorskie do tego głosu. I hulaj dusza, można sklonować dowolny głos. Teraz został wprowadzony nowy feature, czyli możliwość przetworzenia jakiegoś nagrania albo swojego głosu, albo cudzego głosu, właśnie przez klik, przefiltrowanie go i wypuszczenie na przykład no, cały internet, prawda, polski, no, internet generalnie jest jakby na kulturze trollingu w tym momencie się opiera. Więc wszelkiego rodzaju na przykład remiksy z papieżem, czy Jan Paweł II śpiewający na przykład Świat według Kiepskich, no to ktoś powiedzmy musiał sięgnąć do troszkę takiego głębszego, powiedzmy głębszych czeluści tych generatorów, a teraz to już jest jakby na powierzchni. Takie rzeczy są super łatwe gdzieś tam w realizacji.
Jan Paweł II przemawiający głosem Zbigniewa Stonogi.
Tak, no właśnie, wszystkie tak. wszystkie tego rodzaju gdzieś tam remiksiki i tak dalej. Czy mnie na przykład bardzo uderzył Johnny Cash śpiewający Barbie Girl, no bo to jest de facto jakby wzięcie esencji twórcy, wokalisty, jednego z największych głosów takich właśnie w muzyce ostatnich 10, kilkudziesięciu lat. No i zrobienie z niego mema, prawda? I to jakby od tego się zaczęła cała jazda artyści versus Midjourney. No bo po prostu bierzemy sobie styl czyjś, bierzemy sobie czyjeś nazwisko i klonujemy, kopiujemy i robimy sobie jakby bez mrugnięcia okiem, co nam się z tym gdzieś tam żywnie podoba. A co do tych baz danych, o których gdzieś tam wcześniej pytałaś, no to jakaś nadzieja właśnie w tym AI Act jest faktycznie tego u konieczności, z tego co wiem, to tam jest zapis o ujawnieniu, na czym są trenowane te generatory, prawda? Nie można, żeby nie można było ukryć sobie, bo po prostu sobie ukradliśmy, bot przeleciał przez cały internet i wrzuciliśmy sobie do naszego generatora wszystko jak leciało.
Tak, Chiny poszły o krok dalej i stworzyły coś w rodzaju zakazanych zbiorów danych, to znaczy zdefiniowały klastry danych, na których nie wolno trenować obecnych w Chinach algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji. Głównie tutaj powodem jest kontrola sfery informacyjnej, nazywana też cenzurą, aczkolwiek ja coraz rzadziej się posługuję pojęciem cenzura, im więcej wiem o Chinach, z tego względu, że z ich punktu widzenia to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa politycznego. I zaczynam tłumaczyć swoim odbiorcom właśnie, że ta cenzura informacyjna jest przede wszystkim właśnie dążnością do kontroli infosfery. I tak, naszym zdaniem jest to cenzura, zdaniem Chińczyków jest to gwarancja bezpieczeństwa, tak, swojego systemu, tego, że ten system nie zostanie obalony. Posłuchaj, zmierzamy do końca powoli, bo Ani, myślę, ty nie masz w planach jedynej czynności życiowej, jaką jest nagrywanie tej audycji, ani nasi słuchacze i słuchaczki nie mają też więcej pewnie czasu na to, żeby z nami tutaj bajdurzyć. Powiedz mi, jak ty widzisz perspektywy tego wszystkiego, bo mamy regulacje, które, tak jak wcześniej powiedziałam, niekoniecznie będą remedium na wszystkie nasze problemy. Jak ty z perspektywy artysty, ale też człowieka widzisz przyszłość, bo możemy mieć pewność co do jednego, to nie zniknie, najwyżej przekształci się w coś innego. Co dalej?
No to na pewno musimy nauczyć się z tym żyć, to po pierwsze. Po drugie, musimy zrozumieć to, co się z tym dzieje, zrozumieć, czym to nie jest, i czym to jest, jak można to stosować. Jest mnóstwo zastosowań tych algorytmów i algorytmicznie bazowanych narzędzi, które są doskonałe, świetne rzeczy, automatyzujące faktycznie procesy, które są strasznie powolne i które na pewno wiele rzeczy ułatwią, uproszczą, spowodują, że rzeczy będzie można zrobić szybciej, łatwiej, co za tym idzie taniej, więc więcej potencjalnie może być na przykład interesujących projektów. Więcej branż może się potencjalnie zainteresować takimi multimedialnymi na przykład gdzieś tam działaniami. No a do tego wszystkiego mamy właśnie ten aspekt tych złych aktorów, czyli ludzi, którzy chcą wykorzystać te narzędzia do jakichś zupełnie niecnych czy przestępczych gdzieś tam celów. No ja z jakąś nadzieją jednak spoglądam w stronę tej mimo wszystko biurokracji i tego, że jednak miłościwie nam panujący nie dopuszczą do tego, żebyśmy się stali po prostu pokarmem dla korporacji. Ja wiem, że to jest idealistyczne podejście, natomiast jakąś naukę z porażki social mediów i tego, jak one nas po prostu zdominowały, mam nadzieję, że gdzieś tam wyciągniemy. Ja też taką nadzieję pokładam w tym, że kompetencje faktyczne, ludzkie, wyobraźnia, kreatywność, łączenie wątków, to nadal cały czas będzie, jak to się mówi brzydko, w cenie. No ale jednocześnie ja troszkę się cieszę, że ja nie jestem rzucony na pastwę tego rynku w tym momencie, który jest teraz bardzo burzliwy, nie tylko przez AI, ale też na przykład przez to, że spuchły studia strasznie po pandemii, a teraz na przykład masowo zwalniają ludzi, bo okazuje się, że jednak nie ma pieniędzy na utrzymywanie tych wielkich zespołów. Ja jestem, podsumowując, zawsze jestem ostrożnym pesymistą, więc troszkę czarno to widzę, ale pewne iskierki, mniej czarno to widzę teraz niż widziałem to rok temu.
Myślę, że współdzielimy to nastawienie do tej rewolucji, która nastąpiła i ewolucji, która będzie dalej kierowała rozwojem tych wszystkich narzędzi. Ja po swojej stronie dodam, że mam nadzieję, że lobbying będzie mimo wszystko słabszy niż zdrowy rozsądek po stronie regulatorów i że nastąpi reforma Unii Europejskiej pozwalająca na zmianę procesów legislacyjnych, bo mamy do czynienia z procesami przystosowanymi do świata z lat 80., które służą do urządzania rzeczywistości w XXI wieku, w jego drugiej dekadzie. Jest to absolutnie niestosowna i niedopuszczalna rzecz, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, więc tego bym sobie życzyła, żeby tu nastąpiła zmiana, bo wtedy będziemy mieli większe szanse na to, że ta legislacja nam istotnie pomoże. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za cały ten wkład merytoryczny. Mam nadzieję, że ze strony naszych odbiorców i odbiorczyń również spotka się on z ciekawością i dobrym przyjęciem. I życzę Ci wszystkiego dobrego na tej drodze i naukowej, artystycznej. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie się na niej gdzieś spotkamy.
Ja też mam taką nadzieję i serdecznie dzięki za zaproszenie. Polecam się na przyszłość oczywiście. Ja bym mógł rozmawiać na ten temat godzinami i cały czas mam wrażenie, że tak naprawdę o niczym de facto nie zdążyliśmy jeszcze porozmawiać.
Tak, ja też mam takie odczucie. Myślę, że możemy liczyć więc na kontynuację. Dzięki serdeczne.
Serdecznie dziękuję.